Dzisiaj jest ten dzień, w którym liturgia słowa nam pokazuje Jezusa, który jest kuszony na pustyni. Ale to też nie są jedyne momenty kuszenia Jezusa. To, do czego zaprasza nas ta liturgia, w której uczestniczymy, gorzkie żale, to jest zaproszenie do towarzyszenia Jezusowi w tym momencie, kiedy spotyka się z wydarzeniem, które przychodzi, wydaje się nieuchronne dla Niego, śmierci, przed którym każdy z nas drży i ucieka. Ale wydarzeniem, które jest też przede wszystkim ogromną pokusą, by zwątpić, by uciec, by zacząć się bronić. Ewangelia według świętego Mateusza, ten pierwszy moment męki Jezusa, modlitwę w Ogrójcu, te okoliczności opisuje w ten sposób. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać nade mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie, a oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze to mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to właśnie on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, Rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i urodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie byłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi? W tej chwili Jezus rzekł do tłumów: weszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniło pismo proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ten moment, w którym przychodzi pokusa, w którym Jezus staje wobec tej największej próby swojego życia, w którym zostaje opuszczony przez swoich apostołów, poprzedza jeszcze jedno zdanie, chcę tylko przeczytać, zdanie wcześniej. Ominąłem je tutaj, ponieważ ono dopiero w perspektywie tego, co stało się później, widzimy, jak ważne jest. Jest ten moment, kiedy uczniowie jeszcze są w wieczerniku, kiedy Jezus zapowiada już to, co ma się wkrótce stać, że zostanie zdradzony, że oni też uciekną. I wtedy Piotr odpowiada takie słowa: choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Dwa wydarzenia, dwa momenty, bardzo blisko siebie. Jeden, w którym uczniowie myślą, patrzą na siebie, patrzą w przyszłość, nie rozumieją tej przyszłości, nie rozumieją tego, co ma się stać też z Jezusem, ale wierzą w to, że są gotowi, wierzą w to, że są gotowi sprostać nawet wydarzeniu śmierci. To jest to, co my w sobie też nosimy. Dopóki mamy w sobie siły, dopóki mamy takie poczucie, że nasze życie jest czymś trwałym, że po prostu trwa i będzie trwało i możemy na to liczyć, to patrzymy na perspektywę śmierci jako na coś, co jest oczywiście jakimś dramatem życia, ale jesteśmy w stanie temu sprostać. Ale wtedy, kiedy przychodzi chwila zagrożenia, kiedy okazuje się, że moje życie może zostać przerwane, że może się skończyć, że również ja mogę utracić tę egzystencję, którą mam, wtedy okazuje się, że nie rządzi już mój wybór, nie rządzi już moja wola. To nie ona decyduje o tym, jak ja żyję, jak przeżywam swoje życie. W momentach zagrożenia mojego życia to strach rządzi. To strach. W nas, ludziach, tak jest właśnie. My jesteśmy, list do Hebrajczyków mówi, że wszyscy jesteśmy niewolnikami strachu. Boimy się umierania, a niekoniecznie tego fizycznego. To nie tylko o to chodzi. Chodzi też o wszystkie te momenty, w których doświadczamy, że coś jest nam odbierane, że coś nas niszczy, że coś nas zabija. Zobaczcie, jak wtedy przeżywamy to. Jak możemy gorliwie deklarować przed Panem Bogiem, że jesteśmy gotowi dla Niego wszystko, że jesteśmy gotowi dla Niego oddać swoje życie, że jesteśmy gotowi przychodzić to dla Niego i tracić to wszystko, co mamy. Ale w momencie, kiedy spotyka nas jakaś niesprawiedliwość, nawet drobna, jakieś wydarzenie, które jakoś zupełnie niezaplanowane przez nas przychodzi, kiedy musimy stracić chociaż nawet odrobinę czasu dla kogo, odrobinę swojej wolności dla kogoś drugiego, odrobinę swojego własnego poczucia godności, kiedy ktoś przychodzi i żąda czegoś od nas, a my tego nie chcemy, wtedy okazuje się, że to już nie moja wola rządzi, że wtedy rządzi nami strach. To jest coś takiego, co powoduje, że nawet królowie, nawet ci, którzy posiadają ogromną władzę w swoim życiu, okazują się tylko sługami, okazują się tylko niewolnikami strachu. Jezus jednocześnie zaprasza, zobaczcie, że w tej scenie nie uczestniczą wszyscy, że ten moment, który jest związany z agonią, z umieraniem Jezusa, że Jezus daje sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy są w stanie w ogóle przetrwać ten moment. Jeżeli pierwsze słowa, które wypowiada, które mówi, zapowiadając moment swojej modlitwy, agonii, to są słowa takie modlitwy, prośby, to mówi tam też między innymi, że jego dusza jest smutna i wyznacza moment jakby końcowy tego smutku. Mówi, moja dusza jest smutna aż do śmierci. I komentatorzy, bibliści, ojcowie Kościoła, którzy opowiadają o tym momencie, mówią, nie chodzi o to, że Jezus boi się śmierci. Pewnie po ludzku też się bał, ale to nie jest najstraszniejszy smutek, który go dotyka. To nie jest największy lęk, jaki spada na niego. On wie, że ten moment jest dramatyczny, ale dramatyczny przede wszystkim dla jego uczniów. że to jest taki moment, w którym mogą mnie ocaleć, w którym mogą stracić swoje życie. A przecież jego całe życie, cała jego droga do Jerozolimy była właśnie po to, żeby oni przeżyli, żeby oni mogli żyć, żeby oni mogli doświadczyć zmartwychwstania. On wie, że kiedy przyjdzie moment jego śmierci, kiedy przyjdzie ten moment, w którym on będzie musiał oddać swoje życie, a potem zmartwychwstanie, że wtedy oni będą już mocni, że wtedy otrzymają dar, który ich ocali, podtrzyma, który pozwoli im pójść dalej w świat i który będzie pozwalał im potem stawać nawet przed sądami, stawać przed tymi, którzy będą ich oskarżali, i oni będą świadczyć, że dla nich ważniejsze, dużo ważniejsze jest od ich własnego życia, od ich własnego bezpieczeństwa. Dla nich dużo ważniejsze jest to, żeby trwać przy Chrystusie, żeby być Mu wiernym. Ale to będzie jeszcze kiedyś. Teraz jest taka chwila, kiedy są wydani na pastwę ogromnego strachu. Strachu, lęku o własne życie. Kiedy przychodzi ogromna pokusa, żeby uciec, żeby zaprzepaścić wszystko, żeby odwrócić się od Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak ważny jest ten moment, ponieważ jeżeli by w tym momencie uciekli, już by nie wrócili, nie daliby rady. Natomiast Jezus też pokazuje pewną drogę, pokazuje coś, co może pozwolić nam wytrwać, i pokazuje, jak są potrzebne czasami niewielkie rzeczy, ale też pokazuje, że my nawet do tych niewielkich rzeczy jesteśmy często niezdolni, myśląc o sobie, o własnym życiu. Mówi tak do swoich uczniów, mówi: przyjdź, chodźcie ze mną, bądźcie ze mną i czuwajcie, strzeżcie. To czuwanie, ten zwrot, ta zachęta do czuwania mówi o tym, że człowiek ma taką zdolność do uciekania, ale uciekania samemu w sobie. To bardzo pięknie pokazuje moment, kiedy Jezus, zapraszając uczniów do czuwania, sam oddala się od nich, idzie trochę dalej. Ten moment też pokazuje, że nie zabiera z sobą nawet tych najbliższych, Piotra, Jakuba, Jana. Chociaż oni byli jakoś przygotowani też na tę chwilę, ponieważ widzieli Jego blask na taborze, widzieli blask Jego chwały, kiedy objawiał się na górze Tabor. Ale nawet oni nie są w stanie być z Nim do końca. I wtedy Jezus zaczyna się modlić. I kiedy wraca, widzi, że oni usnęli. Usnęli. Wiecie, co oznacza sen? Sen jest oczywiście takim momentem, który mówi o ucieczce, która się dokonuje wewnątrz nas. Wtedy, kiedy w życiu pojawia się coś bardzo trudnego, wtedy, kiedy w życiu pojawiają się pewne doświadczenia, które nas bolą, człowiek ma taką zdolność do uciekania w marzenie. W marzenie o lepszym świecie. W marzenie o tym, żeby żyć i istnieć w takim świecie, w którym nie ma cierpienia. Wtedy mamy taką pokusę ogromną do tego, żeby właśnie uciec od tego, co realne. Żeby nie patrzeć rzeczywiście na swoje życie, wprawdzie na swoje życie. Żeby marzyć o sobie, o tym, że jestem kimś niewyjątkowym. Żeby marzyć o sobie, o tym, że nic mi się nigdy nie stanie. Że będę żył w takim świecie idealnym, w którym wszyscy będą dla mnie dobrzy, ja będę dobry dla nich. Ale nie stąpam po ziemi wtedy. Uciekanie w marzenie senne, to właśnie uciekanie w sen, to jest taka chwila, w której człowiek chce oderwać się od tego, co realne. Bo realność, bo świat wydaje mi się zbyt trudny do tego, żeby w nim żyć. I jest wiele takich sytuacji w życiu, kiedy chcemy uciec po prostu. Czasami dzieje się to wręcz fizycznie, kiedy pojawiają się trudne momenty i chcemy je po prostu przespać. Chcemy się obudzić za jakiś czas, kiedy minie strach, kiedy minie obawa o własne życie, kiedy miną te trudne sytuacje. Chcielibyśmy zasnąć i już nigdy nie doświadczać czegoś takiego. Obudzić się już po wszystkim. Obudzić się z takim poczuciem ulgi, że to wszystko było już poza mną, a teraz jest tylko to, co jest dobre, to, co jest właściwe. Ale nasze życie nie jest takie. I często ten moment snu jest po prostu stratą. Strata kartą, która nie pozwala mi doświadczyć pełni. Dzisiaj trochę na homiliach mówiłem o tej pełni, którą Bóg dla nas przewidział, o pełni życia, o wieczności, w której możemy patrzeć, na którą możemy patrzeć bez lęku, do której Pan Bóg nas zaprasza. Mówimy o życiu wiecznym, które nas oczekuje. Ale czasami, wiecie, są ludzie, są takie sytuacje, kiedy ktoś patrzy na wieczność i mówi, ja w ogóle tego nie chcę. Nie chcę wieczności. Chcę odpocząć, chcę uciec od tego, co boli. Uciekamy w sen i Jezus tutaj... Apostołowie zasnęli. Jezus zostaje sam. Modli się. Zobaczcie też tą modlitwę. Mówi, Jezus staje na początku, jakby toczy się w nim takie zmaganie między tym, co bardzo ludzkie i tym, co Boże. Ta pierwsza modlitwa jest w pewien sposób takim zmaganiem się. On mówi, Ojcze, ja bardzo pragnę, żeby minęło mnie to, co ma mnie spotkać. Ojcze, ja, to moje wewnętrzne ja, nie chcę tego. Nie chcę tego, żeby, nie chcę cierpienia. To bardzo naturalne, bo nie chcemy tego. Ale jest coś, czego tutaj nie widać. Czego nie widać nie tylko dlatego, że Ojciec wydaje się tu nieobecny, ale czego nie widać, ponieważ żeby to zobaczyć, trzeba mieć oczy wiary. Takie głębokie spojrzenie na rzeczywistość. Znaczy, jest tam wola Pana Boga. Jest coś, co jest dla nas skandaliczne. Jest zgorszeniem bardzo często dla nas, kiedy patrzymy na momenty trudne. Mówi, czy jest tam Pan Bóg? Czy jest tam Jego wola? Jest niezwykłe to, że Jezus w takich momentach staje jako świadek i mówi, Ojcze, On widzi to, czego po ludzku nie widać. Bardzo, w bardzo taki naturalny sposób dla siebie, dla naszych ludzkich oczu, my dostrzegamy Pana Boga w tych momentach, kiedy jesteśmy zadowoleni. Kiedy dzieje się coś, co przewidzieliśmy, co zaplanowaliśmy dla nas w życiu. Kiedy dzieją się te momenty dla nas radosne. Wtedy jesteśmy bardzo spontanicznie gotowi widzieć Pana Boga, że On jest, że On jest blisko mnie, że mnie wspiera. Jezus w takim momencie mówi, Ojcze, On się spotyka z Ojcem, Ojcem. To jest, dlaczego to takie ważne? Ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie Ojca można spotkać. Nie spotykamy Go w krainie marzeń swoich, o sobie samych. Wiecie, często jest tak, bardzo często naprawdę, jest taka sytuacja, kiedy my myślimy, że Pana Boga spotkamy wtedy, kiedy już niczego nie będzie brakować w naszym życiu. Kiedy będę pobożny, kiedy będę rozmodlony, kiedy będę dobry dla biednych i dobry dla swojej rodziny, kiedy już się nie będę kłócił, kiedy już więcej nie będę kłamał, kiedy już więcej nie będzie żadnych trudności w moim życiu, wtedy spotkam Pana Boga. Mówi, teraz jeszcze może nie czas dla mnie, żyję na jakimś wygnaniu, ale wtedy, kiedy moje życie będzie idealne, wtedy spotkam Pana Boga. I wiecie, że to nie jest prawda, bo Bóg jest w rzeczywistości, jest w prawdziwym życiu, jest w tym, co nas boli, jest obecny tam, gdzie jest prawda o życiu. Dlatego uciekanie w marzenia senne to jest jednocześnie uciekanie od Boga, od tego, który nas stworzył. Uciekanie w jakiś idealny świat i oczekiwanie, że kiedyś przyjdzie taki moment, że już niczego nie będę potrzebował i że wszystko będzie dobrze z moim życiem i wtedy będę cały dla Pana Boga, to jest uciekanie przed Nim. Bo Bóg nie przyszedł do idealnego świata. Przyszedł do tego świata, który jest prawdziwy. Po prostu taki jest. I tam Go możemy spotkać. Znowu, Wielki Post jest czasem, który nas zaprasza do tego. Mówi, nie szukajcie mnie gdzieś, w jakimś innym świecie, oczekując, że kiedyś mnie spotkacie tam, gdzie są wasze marzenia o ideałach. I szukajcie mnie w tym, co jest realne. Szukajcie mnie w biedakach, nie? Patrzymy na scenę, trzeba by troszeczkę wrócić tutaj w Ewangelii Mateusza, rozdział wcześniej. Jest scena, którą też bardzo dobrze znamy, takiego sądu, w którym Jezus oddziela owce od kozów, stawia jedne po lewej, drugie po prawej stronie i zaczyna mówić o swojej obecności w świecie. Takiej obecności, której my możemy doświadczać. I mówi, byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, byłem w więzieniu, byłem nagi. Był w tych wszystkich. Wiecie, często patrząc na tę scenę, my sobie myślimy o tym, że Pan Bóg, no szukamy Pana Boga. I wtedy wszyscy myślimy o tym, że jak to możliwe, że Go nie zauważyliśmy. I wtedy ta scena z sądu mówi, wszyscy byli zaskoczeni. Mówi, ale kiedy Ty byłeś taki, przyszedłeś do nas w taki sposób? Nie rozpoznaliśmy Cię, nie rozpoznajemy Go. Dlaczego? Bo my szukamy Pana Boga w chwale, a On od początku przychodzi do nas w rzeczywistości. Szukamy Go w jakimś świecie nierealnym, a On przychodzi w tym, co dotykalne, co bardzo realne w naszym życiu. Tam Go możemy spotkać. Jezus przychodzi, budzi uczniów, mówi, czuwajcie, ale dodaje jeszcze jedną rzecz. Mówi, módlcie się. To jest ten drobiazg, naprawdę drobiazg, do którego jesteśmy zaproszeni. Módlcie się. I widzimy, że to też jest dla nas często zbyt dalekie. Może tak jak się żyje, myślimy na emeryturze, będziemy się modlili. Ci, którzy są emerytami, może będą mieli czas, a tak. My jesteśmy zajęci zdobywaniem życia. A ten moment modlenia się, on nie jest dla Pana Boga. Nie jest po to, żeby Pan Bóg miał więcej chwały. Bo tu jest napisane, módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie. Módlcie się, żeby pokusa was nie zwyciężyła. Módlcie się, bo to jest właśnie to narzędzie, które pozwoli wam przetrwać. Bardzo pięknie Jezus mówi do Piotra, kiedy modli się za Piotra, właśnie w tej godzinie swojej śmierci. Mówi, Piotrze, modliłem się, żeby nie ustała twoja wiara. Modliłem się za ciebie, bo ta wiara jest narażona, bo ta wiara właśnie w tym momencie jest bardzo narażona. Ona w tym momencie może mi zostać odebrana. Może zostać zniszczona w takim momencie. Dlatego módlcie się. I uczniowie znowu zasnęli. Tak jest łatwiej. To nie chodzi o to, żeby ich osądzić tutaj. Nie chodzi o takie doświadczenie, które będzie oskarżeniem jakimś dla nas. To jest moment, który jest po prostu prawdziwy. Tak przeżywamy tę chwilę. Chwilę trudne, chwilę zgorszenia, chwilę skandalu pewnego. Lepiej jest po prostu uciec. Dlaczego ten moment jest taki trudny? Chcę jeszcze nawiązać do jednej sceny, bo ona jest, myślę, bardzo taka plastyczna, bardzo dobrze pokazuje to, jak łatwo nam stracić wiarę w to, że Pan Bóg nas kocha. To jest konsekwencja grzechu. Pamiętacie scenę, która opowiada w Księdze Rodzaju historię Kaina i Abla? I Kain jest człowiekiem, który szuka miłości Pana Boga. Abel, jego imię hebrajskie, hebrajskie słowo hevel oznacza marność, tchnienie. Jego imię oznacza też to, że on jest jakby takim z tych dwóch braci, on jest tym, który wydaje się taki słabszy. Kiedy opisywany jest moment narodzin, to ten moment jest opisany tak, że jakby wszystko, cała ta scena jest skupiona na narodzinach Kaina. On był oczekiwany. To jego oczekiwali rodzice, jako taki znak, w którym odczytywali obecność i łaskę Pana Boga. Kiedy przyszedł Abel, jest jakby prawie w ogóle niezauważony, że on się narodził. Ale pokazuje to też pewną postawę względem życia. Abel stoi jako ten, który wie, że tak naprawdę jest marnością, jest słaby i że wszystko od Pana Boga odbiera jako łaskę. Wszystko wydaje mu się niezasłużone, przychodzi do niego po prostu jako dar. Kain stoi w trochę innej postawie, tego, który jest cenny, który jest darem i tego, który oczekuje, że będzie tym darem zawsze, ale nosi w sobie właśnie to, co jest przekleństwem grzechu. Nosi w sobie lęk, że może nie być kochany. I w momencie, kiedy obaj składają ofiarę, jest ten fragment Księgi Rodzaju mówi, że Pan Bóg wejrzał na ofiarę Abla, ale nie widział ofiary Kaina, jakby nie dostrzega jej. I wtedy w Kainie wybucha cały ten lęk. i on widzi, że po prostu odzywa się w nim coś, co jest jego przekleństwem. Boi się, że ten znak oznacza tyle, że Bóg go naprawdę nie kocha. Coś, co podejrzewa w głębi sobie, że Bóg nie jest miłością. I popełnia zbrodnie. To jest chwila pokusy. Do tego nas może popchnąć lęk. Dlatego Jezus tutaj mówi, módlcie się, żebyście nie ulegli. Ostatecznie Jezus jakby przyjmuje również sen uczniów, zgadza się na niego. Ostatecznie Jezus przyjmuje też ten moment, w którym oni na końcu tej sceny uciekają. Ale zostaje jako świadek tego, że Bóg jest obecny. Cała wymowa tej sceny w Ogrójcu jest taka, że ta historia jest pełna obecności Pana Boga. Że to nie jest historia jakiegoś dramatu opuszczenia. Że to nie jest historia, która jakoś pobiegła tak swoim torem, że tam jest tylko zdrada, złość ludzka, jakieś odrzucenie. Ta historia jest pełna obecności Pana Boga. Jest pełna Jego miłości też. Nic Panu Bogu nie wymknęło z rąk. Nie przespał niczego. Cały czas jest obecny. Dlatego staje ta scena jako pewne świadectwo, które jest wołaniem do nas, które dociera do nas, które mówi, możemy doświadczyć bliskości, obecności Pana Boga. Możemy go doświadczyć tego w momentach pokusy ogromnej, lęku, który nas uderza. Takiego lęku, który chce spowodować, żebyśmy się zgorszyli życiem. Żebyśmy zaczęli złorzeczyć Panu Bogu. Żebyśmy się zbuntowali przeciwko tej historii, którą dla nas przewidział. Ona przychodzi jako takie wołanie, mówi z Jezusem Chrystusem, zostając z Nim. Czuwając z Nim, modląc się z Nim, jesteśmy w stanie odkryć, że On jest ciągle obecny w tym wszystkim, że wcale się nie oddalił nigdzie. To wręcz przeciwnie, to myśmy się oddalili, to my jedynie uciekamy, to jedynie my możemy stracić wiarę, to jedynie my jak Kain możemy zacząć pozwolić na to, żeby królował w naszym życiu lęk, że Jego tu nie ma, że mnie zostawił, że moje życie w takim razie jest kompletnie bez sensu, do niczego nie służy, że najlepiej po prostu przerwać to. Bóg jest obecny i do końca jest obecny. Ta chwila pokusy dla Jezusa jest chwilą, w której pokazuje się całe jakby wewnętrzne życie Pana Boga, wewnętrzne życie Trójcy. Ojciec, który kocha swojego Syna. Syn, który jest poddany, jest posłuszny. Znowu list do Hebrajczyków mówi, nauczył się przez posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jakby ta scena mówi o Jego posłuszeństwie, ale posłuszeństwie, które nie opiera się na strachu, że Bóg mnie ukarze. Ukara mnie, kiedy ja się od Niego odwrócę. Ale posłuszeństwa, które rodzi się z przekonania, że Bóg mnie kocha, Ojciec mnie kocha, dlatego wszystko, co mnie spotyka, nie może mnie odebrać Jego obecności. Modlitwa, którą Jezus się modli za drugim razem, to już ostatnia rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć. Tam już nie ma tego, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Tam jest takie słowo, mówi, Ojcze, jeżeli to niemożliwe, żeby ten kielich został ode mnie odebrany, został mi zabrany, to niech się dzieje Twoja wola. Słuchajcie, my to powtarzamy każdego dnia. Powtarzamy to modląc się modlitwą Ojcze Nasz. Mówimy, bądź wola Twoja. Niech się dzieje to, co jest dla mnie dobre. Maryja tak robiła, modliła się, mówi, bądź wola Twoja. Mówi, nie rozumiem. Patrzyła na mękę swojego syna i mówiła, nie rozumiem tego, co się dzieje. Nie rozumiem, dlaczego mnie to spotyka. Bo często możemy nie rozumieć. To nie jest moment. To nie jest problem dla Pana Boga. Bo ja wielu rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem tego, jak toczy się świat. Nie rozumiem, dlaczego w życiu w ogóle jest obecne jakieś cierpienie. Tego nie rozumiemy. Tym się często gorszymy, bo nie rozumiemy tego. ale żeby stawać w tych momentach i modlić się o wolę Pana Boga. Prosimy o wolę Pana Boga, dlatego że Jego wola jest dla nas dobra. Nie prosimy o to, żeby Pan Bóg zesłał nam cierpienie. To i chodzi o to, że jesteśmy bohaterami, którzy są gotowi do tego, żeby przyjmować cierpienie. Nie chodzi o to, żeby szukać w cierpieniu jakiejś chwały dla siebie. To byłoby jakieś niedobre. Nie chodzi o to, żeby zrobić z siebie męczennika. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim stanąć wobec lęku, wobec tego całych namiętności, które w tym momencie ogarniają nasze wnętrze, stanąć wobec tego wszystkiego i mówić, to, co jest dla mnie dobre, to jest Twoja wola. I nie wiem, jaka ona jest. Nie rozumiem jej do końca. Ale wiem, że gdy się spełni, ja będę żył. Wiem, że gdy Pan Bóg przeprowadzi do końca swoją wolę, ja będę żył. A pragnę żyć. To jest moje przeznaczenie, to, żebym ja żył. Wołajmy też dzisiaj o to, żeby z taką świadomością pełną tego, że wiele rzeczy przychodzi do nas, dla nas zbyt trudnych, ale że to, co nas naprawdę ratuje od śmierci, to jest to, że uwierzymy i zaufamy, że On we wszystkim, co czyni z naszym życiem, w tym wszystkim objawia swoją miłość do nas.